Moi drodzy, na początku wrócę do tego, co było miesiąc temu. Rzuciłem taką jedną ideę, która się bardzo wielu spodobała, na temat postrzegania rzeczy idealistycznym i realistycznym. I pojawiło się pytanie, czy postrzeganie idealistyczne zawsze jest złe. Bo pojawiła się taka obiekcja, że czy złe jest tworzenie sobie pojęć jakichś. Generalnie rzecz biorąc, pojęć nie mają rzeczy martwe, rośliny i zwierzęta. I zarówno w postrzeganiu realistycznym, jak i postrzeganiu idealistycznym te pojęcia są. Chodzi o to, żeby te pojęcia nam nie przesłaniały rzeczywistości. Znaczy się realista, on ma bezpośredni kontakt z rzeczywistością, widzę tą szklankę i ja postrzegam tą szklankę jako szklankę, nie potrzebuję stawiać bariery moich konceptów, moich wyobrażeń, ażeby dojść do tej szklanki. Więc pojęcia są zarówno w postrzeganiu świata realistycznym, jak i idealistycznym. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby zrezygnować z tego, żeby mieć pojęć, tylko o to, żeby te pojęcia nie przesłaniały nam rzeczywistości. Dlaczego idealizm jest zawsze zły? Dlatego, ponieważ nas oddziela od rzeczywistości. Choćby nawet byłaby pewnego rodzaju kalka między rzeczywistością jako taką, a naszymi konceptami, to wtedy nie mamy niejako nie dotykamy rzeczywistości jako takiej, tylko właśnie nasze idee i prędzej czy później nastąpi brutalne zderzenie z rzeczywistością. Jak już powiedziałem na pierwszym spotkaniu, zamierzam przejść z wami ten traktat o miłości Bożej świętego Franciszka Salezego. Ten traktat ma 12 ksiąg. Póki co sobie omówiliśmy tak w miarę księgę pierwszą. Sam święty Franciszek w Saledze, on mówi o tym, że właściwie rzecz biorąc te pierwsze cztery księgi, to mogłoby ich nie być. Ale mówi o tym, że to jest przede wszystkim taka teoria. Aczkolwiek dusza, która szuka Pana Boga, również i w tej teorii, w tej tak jakby bazie, też znajdzie pożywkę, jak praktykować miłość w życiu codziennym. Jest to dosyć ważne, niby no, każdy to wie, że życie chrześcijańskie polega na tym, żeby kochać Pana Boga. Można powiedzieć, to jest pierwsze, najważniejsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga z tego, całego serca swojego, z całej duszy swojej, wszystkich myśli swoich, a swojej i ze całej siły swojej, a w niego swego jak siebie samego. Na tym opiera się całe prawo i prorocy. Więc można powiedzieć, że to życie chrześcijańskie polega na tym, żeby Pana Boga kochać. Ale jak to się robi w praktyce, no to już nie jest takie ewidentne. Gdyby było takie ewidentne, to nie napisano by o tym traktatu. Święty Franciszek Salezy napisał chociażby traktat, święty Tomasz Akwinu napisał również traktat o miłości Bożej. Są różne dziedziny teologii, które mówią o rozmaitych częściach rzeczywistości, o objawienia, o Słowie Wcielonym, jak można powiedzieć działał Pan Jezus, jak działają sakramenty. Jest również i dziedzina teologii, która traktuje o miłości jako takiej. Już mówiłem, że święty Franciszek Salezy miał zamiar napisać taką trylogię o miłości. Napisał tylko jedną część, miał napisać trzy, napisał tylko traktat o miłości Bożej, a miał również napisać traktat o miłości bliźniego i o zdrowej miłości samego siebie. Więc pokrótce omówiliśmy sobie tą księgę pierwszą, która, można powiedzieć, jest to przygotowanie do całego traktatu. O co tutaj chodziło? Przede wszystkim o to, że miłość Boga znajduje się w woli. To nie są nasze pojęcia, to nie są nasze myśli, to nie są nasze uczucia. To jest przede wszystkim wola. To jest przede wszystkim wola. Można mieć najstraszniejsze myśli, można mieć najstraszniejsze uczucia, a jeżeli wola trwa przy Panu Bogu, to jest miłość. I właśnie wola przez świętego Franciszka Salezego jest ustanowiona jako królowa nad wszystkimi władami. I że wola staje się taka, jaka jest miłość. Jeżeli nasza miłość jest dobra, miłość jest rzeczy duchowych, to i wola jest duchowa, a przez to cały człowiek jest duchowy. W zależności od tego, jaką miłość poślubi wola, taką wola będzie i przez to taki cały człowiek będzie. Jeżeli wola poślubi miłość cielesną, to wola stanie się cielesną i stanie się cały człowiek cielesny i przez to rodzą się również inne uczucia w woli. Bo miłość to nie jest tylko, no wiadomo, tutaj mamy różne poziomy postrzegania i chcenia w człowieku. Ja teraz mówię o woli jako takiej, nie o odczuwaniach zmysłowych i popędach zmysłowych, ale o tym, że wola może na przykład pragnąć, pragnę wolą, nienawidzę wolą i tak dalej, i tak dalej. Więc taka, jaka miłość jest w woli, takie również będą wszystkie inne poruszenia w duszy. Jeżeli człowiek poślubi miłość Bożą, to też przez to będzie miał nienawiść Bożą. To znaczy się będzie nienawidził grzechu, będzie nienawidził zła. Zresztą święty Paweł mówi o tym, żeby nienawidzić zła. Będzie również pragnął rzeczy Bożych. Będzie również się gniewał o to, co obraża Pana Boga. Natomiast jeżeli wola poślubi miłość cielesną, miłość własną, to wtedy faktycznie będziemy nienawidzić każdej rzeczy, która nam się sprzeciwia, która ktoś tam nacisnął na odcisk, będziemy się gniewać, jeżeli ktoś nam się sprzeciwia i tak dalej, i tak dalej. Więc miłość przede wszystkim znajduje się w woli i ona dąży do zjednoczenia za każdym razem. Im bardziej ta miłość jest duchowa, tym bardziej łączy się z przedmiotem, który miłuje. To jest właśnie to. Jeżeli miłuję, to ja pragnę tej rzeczy, którą miłuję i przez to samo już, że miłuję, zdążam do Pana Boga. To jest bardzo ważne. Zresztą jeśli chodzi o rzeczy cielesne, to jest to samo. Jeżeli miłuję rzeczy cielesne, już sam akt miłości, ta miłość, która się pojawia w duszy, sprawia, że dążymy do tych rzeczy. Święty Franciszek rozróżnia dwie części duszy. Chociaż dusza jest jedna jako taka, to jednak można w niej odróżnić pewne części. Pierwsza część to jest właśnie ta duchowa, ta wyższa. Mówimy tutaj o woli jako takiej. Nawet nie mówimy o poruszeniach zmysłowych, tylko o woli. Sama wola jest niejako podzielona. Najlepszym przykładem tego jest Pan nasz Jezus Chrystus, który w czasie męki mówi nie jako ja chcę, ale jako ty niech się stanie. Czyli Pan Jezus z jednej strony nie chce, a z drugiej strony chce. I co właściwie każdy z nas odczuwa. Tylko że w Panu Jezusie to było w sposób doskonały, uporządkowany. To było naturalne, że bał się śmierci i człowiek odsuwa się od tego, ale wyższą właśnie częścią duszy niejako pragnął wypełnić wolę Pana Boga. U nas no, nie jest to takie oczywiste. Człowiek z jednej strony chce dobrze, prawda, a z drugiej strony nie chce dobrze. Jest ta ciągła walka. Człowiek jest strasznie osłabiony przez ten grzech pierworodny. I to jest właśnie dzieło łaski, ażeby ta niższa część duszy, była całkowicie podporządkowana wyższej części duszy, która to powinna być podporządkowana Panu Bogu. Święty Franciszek mówi o tym, że apostołowie rozumieli przez miłość, przede wszystkim miłość Bożą. Niestety my jesteśmy tak skrzywieni przez naszą epokę, że jak mówimy miłość, to pierwsza rzecz, która nam się nasuwa, to są jakieś przeżycia cielesne. Niestety to jest tak skrzywieni przez naszą epokę. Natomiast apostołowie, którzy byli tak uduchowieni, oni miłość rozumieli tylko przez miłość Pana Boga. Żadną namiętność, żadne nic, tylko jako właśnie dążenie do Pana Boga. Wszystko na jakieś namiętności czy inne rzeczy to były inne wyrażenia. Z jednej strony to istnieje ta wzajemna skłonność między Panem Bogiem a człowiekiem. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg jest dobrem, samym dobrem, a Pan Bóg, a dobro ma to do siebie, że chce się udzielać. Natomiast my jesteśmy samą nędzą, a nędza dąży do tego, żeby była zaspokojona. Więc jest ta wzajemna, że tak powiem, korelacja między nami a Panem Bogiem, między właśnie tą najgłębszą nędzą, jaką jest człowiek, a Panem Bogiem, który ma wszystko. I to się w sposób tak doskonały uzupełnia. Można zapytać sobie pytanie, Franciszek Salezy sobie stawia to pytanie, kto odczuwa większą radość, czy Pan Bóg udzielając nam łask po to, żeby okazać swoją chwałę, okazać swój majestat, czy my, otrzymując te łaski, te dobra. I co ciekawe, to Pan Bóg odczuwa większą radość z tego, że daje nam, aniżeli my, którzy bierzemy. Na dowód tego można przytoczyć słowa świętego Pawła: więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. My bierzemy, Pan Bóg daje i Pan Bóg jest z tego wszystkiego niezwykle uradowany, ma radość z tego dobra. Następnie, tutaj pokrótce stres nadszam, o czym była ta pierwsza księga, żeby móc przejść spokojnie do drugiej. To jest to, że nie mamy w sobie naturalnej mocy, by miłować Pana Boga nade wszystko, by kochać Pana Boga w sposób nadprzyrodzony. To jest łaska Boża. To można powiedzieć, jest to cud Boży, bo to jest to dzieło Ducha Świętego, który niejako zapładnia tą naszą wolę i tworzy się w niej miłość Boża. Człowiek ze swojej natury, przez swoją naturę jako taką, nie jest zdolny kochać Boga nade wszystko w sposób nadprzyrodzony. Więc to jest ogromna łaska. I to jest ważne, żeby to dostrzegać, że to jest łaska. To, że miłujemy Pana Boga, jest łaską. To nie jest coś nam należnego naszej naturze, ale po prostu Pan Bogu się tak podobało, Pan Bóg jest dobry i daje nam to, żebyśmy Go kochali. Troszeczkę o naturze Pana Boga. Warto dobrze wiedzieć, jaki Pan Bóg jest, jak Pan Bóg działa. Tutaj święty Franciszek podaje przykład ze Słońcem. Otóż Słońce ma różne barwy w czasie różnej pogody. Inaczej się czerwieni, czy inaczej się zachowuje, inny kolor ma w czasie burzy, w czasie słonecznego dnia, w czasie deszczu, w czasie, kiedy wschodzi, kiedy zachodzi. Więc jaki kolor ma Słońce? A w Słońce nie jest ani czerwone, ani zielone, ani niebieskie, jest nieogarnioną jasnością. Więc my niejako przez nasz ograniczony umysł postrzegamy Boga w pewien sposób, mamy pewne widzenie, ale Bóg nie jest tym, czym jako Go widzimy, jako postrzegamy, jest czymś nieskończenie więcej. Tak więc w Bogu nie ma żadnej z tych doskonałości, które sobie wyobrażamy, lecz jedynie nieskończona wspaniałość, przewyższająca wszelką doskonałość, udzielająca doskonałości wszystkiemu temu, co jest doskonałe. A więc nadanie doskonałości, doskonałej nazwy tej najwyższej dobroci, zawierającej i przyjmującej swej najszczególniejszej jedności, wszelkie doskonałości, przekracza nasze możliwości. Skoro nie jesteśmy w stanie pojąć, kim jest Pan Bóg, to też nie jesteśmy w stanie nazwać Pana Boga. I największą chwałę, jak możemy oddać Panu Bogu, to jest to, że musimy to pokornie uznać, że nie jesteśmy w stanie ani pomyśleć, ani wyrazić, jaki On jest. Myślisz, że skończyłeś już chwalić Boga, nawet nie zacząłeś, bo Bóg jest nieskończenie więcej niż to, co możemy pojąć. W Bogu jest jeden akt, to jest tak zwany czysty akt, który stanowi Jego własne bóstwo. Z różności władz i nawyków pochodzi wielka rozmaitość czynności, z tych zaś niezliczone mnóstwo działań. Tak właśnie działa człowiek. Mamy różne przyzwyczajenia, różne właśnie, sprawności, tak działa człowiek. W Bogu jest jedna bardzo prosta doskonałość. Bóg jest jeden. Im bardziej byt jest jednością, tym bardziej jest bytem, tym bardziej jest doskonały. Więc w Bogu jest jedyna bardzo prosta doskonałość, a w niej jeden, jedyny najprostszy akt. Stworzenia są złożone z możności i aktów. Nie ma stworzenia, które byłoby czystym aktem. Każde stworzenie jest złożone z możności i aktów. Nie ma czegoś takiego jak stworzenie i czysty akt. Ja jestem w możliwości, nie wiem, do wielu rzeczy, nie jestem wszystkim, tylko mam pewną możliwość. Mam możliwość wypicia tej szklanki, mam możliwość stania się czymś innym, mam możliwość się przebrania, mam możliwość nabycia pewnych umiejętności. I Pan Bóg niejako wyciąga ciągle z tej możliwości ten akt. Natomiast u Boga jest tylko i wyłącznie czysty akt. To jest właśnie wszystko jest u Boga obecne. I mówimy o dziełach Bożych, jakby ich dokonywał co dzień wielkiej ilości i różnorodności, choć wiemy, że tak nie jest, ale zmusza nas do tego nasz sposób poznawania. Nie jesteśmy Panem Bogiem, żebyśmy mogli wszystko ogarnąć w jednym momencie, w jednej chwili. Dlatego jako te dzieła Boże postrzegamy krok po kroku. Chociaż w rzeczywistości to jest jedno dzieło, które się dokonuje w wieczności. I wszystko się stało, staje się i będzie się stawać właśnie przez to słowo Boga. Przyroda mnoży rozmaica akty zależnie od różnorodności prac, jakie zamierza wykonać i potrzeby. I potrzebuje długiego czasu do osiągnięcia wszelkich skutków. Bóg jednym skinieniem swej wszechmocnej woli powołał do bytu wszystkie stworzenia, które były, które są i które będą. U Pana Boga to jest jedno. To jest wszystko obecne. Można to porównać w pewnym sensie do dzieła malarza i do dzieła fotografa. Malarz, zanim namaluje coś, no to na początku bierze sobie pędzel, maluje sobie drzewko, potem maluje sobie kwiatek, trawę, prawda? I tak tworzy dzieło po kolei. Natomiast zdjęcie, paf, i wszystko ma. I tak jest właśnie z Panem Bogiem. U Pana Boga i co? I nagle jest krzesło, jest tutaj ten człowiek, jest ten dywan. Wszystko jest w jednym momencie. I to, że ta jedność nie oznacza ubóstwa, bo w tej jedności wszystko się zawiera. Tak więc najwyższa jedność Boga nadaje rozmaitość wszystkim rzeczom, ponieważ Bóg jest nieskończony, jest nieskończoną jednością i to bogactwo Boże musi się ujawniać w różnorodności stworzeń. O opatrzności Bożej w ogólności, jak ona działa. Tak jak już powiedziałem, Bóg nie potrzebuje wielkiego działania. To jest bardzo ważne, że jeżeli to pojmiemy, to też będziemy inaczej zupełnie postrzegać na nasze życie. Skoro Pan Bóg dobrocie, jest miłością, skoro jest aktem czystym, znaczy się wszystko przewidział. Przewidział mój upadek, przewidział moje dobre strony, moje wychowanie i tak dalej, i tak dalej. I tak układa okoliczności naszego życia, ażebyśmy mogli się zbawić. To jest coś, co bardzo nas powinno, ta opatrzność Boża powinna nas bardzo, bardzo uspokajać. Bo dla Boga wszystko jest obecne. Można powiedzieć, nawet ten świat, który stworzył Bóg, on stworzył już przewidując upadek Adama. Więc nawet przed upadkiem Adama został ten świat stworzony tak, ażeby człowieka podnieść. Nie dlatego Adam upadł, bo Bóg tak chciał i dlatego musiał tak wyglądać świat, ale po prostu Bóg przewidział, że dane stworzenia zachowują się w taki, a nie w inny sposób i tak układa całą rzeczywistość, ażeby człowiek mógł się zbawić. A więc Bóg przed wiekami doskonale wiedział, jak wykonać dzieło stworzenia świata dla swojej chwały. Wśród aniołów rozporządził różnorodne hierarchie i chóry, a pomiędzy ludźmi ustanowił tę wielką rozmaitość, którą widzimy. właśnie kobiety, mężczyźni, kapłani, robotnicy, nauczyciele i tak dalej. Tak więc najwyższa opatrzność jest tym aktem, przez który Bóg chce podać ludziom i aniołom konieczne lub pożyteczne środki do osiągnięcia sobie właściwego celu. Tak więc opatrzność Boża, opatrzność naturalna dosięga wszystkiego, nad wszystkim panuje i wszystko prowadzi do swojej chwały. Można powiedzieć, że nie ma przypadków, jest tylko opatrzność Boża. Przypadki to są z naszej tylko strony. Ja mogę strącić przez przypadek tą szklankę, ale to nie umyka Panu Bogu. I to jest coś bardzo ważnego, że Panu Bogu nic nie umyka. Żadna... To jest coś też bardzo uspokajającego, że nawet jeżeli człowiek coś zawali, grubo zawali, to Panu Bogu to nie umyka. To Panu Bogu to nie umyka i tak będzie kierował, żeby człowiek mógł się zbawić. Tak więc wszystko, co Bóg uczynił, przeznaczył dla zbawienia ludzi i aniołów. I wszystko, jak to mówi święty Paweł, zostało stworzone dla Jezusa Chrystusa. Bóg chciał niejako uwielbić swoje imię w stworzeniu przez właśnie połączenie się z naturą stworzoną i wybrał tą naturę ludzką. Z tego względu wszystko jest stworzone dla Jezusa Chrystusa. I Matka Boża, i aniołowie, i święci, i ludzie. Wszyscy jesteśmy stworzeni dla Jezusa Chrystusa. To jest warto o tym pamiętać, że to Jezus Chrystus jest centrum całego świata, że to nie jest tak przypadkowo sobie ustanowione, że tutaj ta rodzina, tamta, to plemię, że to nie ma w ogóle jakiego związku. Nie, jest centrum całego uniwersum, całego świata i tym centrum jest Jezus Chrystus. I wszyscy jesteśmy dla Niego stworzeni, dla Jego chwały. Opatrzność Boża, chcąc utworzyć Najświętsze Człowieczeństwo Chrystusa, posłużyła się Matką Bożą. Wszystkie rzeczy naturalne, jak i nadprzyrodzone, zarówno aniołowie, jak i ludzie zostali stworzeni, ażeby mu służyć i stać się uczestnikami chwały Jezusa Chrystusa. Jednakże Bóg stworzył aniołów i ludzi z wolną wolą, aby mogli wybierać dobro i zło. To misterium wolnej woli jest naprawdę czymś niesamowitym i wielką tajemnicą, jak to się dzieje, że człowiek chce tego, co chce. No to wiadomo, że człowiek chce dobra. Jeżeli się pojawia dobro, to człowiek automatycznie chce. Ale jak to się dzieje, że człowiek, jeden człowiek podąża za tym dobrem, a drugi nie podąża. To jest misterium wolnej woli. To tego się nie da w sposób jakoś racjonalny wytłumaczyć. To jest po prostu tajemnica. Można to wytłumaczyć przez pewnego rodzaju uczestnictwo w naturze Bożej. Tak samo jak i stworzenie z niczego też niejako przekracza nasze możliwości. Można powiedzieć, że jest to nieracjonalne. Już starożytni mówili, z niczego nic nie ma. To jest, można powiedzieć, coś przekraczającego umysł człowieczy. Więc, a jednak Pan Bóg tak ustanowił, że stworzył rzeczy, świat człowieka z niczego i to, że jesteśmy, to jest już uczestnictwo w bycie Bożym, nawet już kamień w pewnym sensie uczestniczy w bycie Bożym i zarówno i to, że my posiadamy wolną wolę, to też jest pewnego rodzaju uczestnictwo w wolnej woli Pana Boga, bo Pan Bóg jest tym, który jest najbardziej wolny. Więc to, że jesteśmy wolni, że możemy podążać za danym dobrem albo nie, no to można tłumaczyć przez uczestnictwo w wolności Bożej. Dla podkreślenia, że z dobroci Bożej przeznaczeni są aniołowie i ludzie do dobrej chwały, aniołowie i ludzie zostali stworzeni w pierwotnej niewinności, która w rzeczywistości była miłością Pana Boga. Ta najwyższa mądrość postanowiła tak połączyć tę pierwotną miłość z wolą swych stworzeń, by miłość nie gwałciła woli, lecz żeby jej zostawiła wolność. To jest właśnie to działanie delikatne miłości, że Pan Bóg bardzo chce, żebyśmy Go kochali, daje nam, szczepia nam tą miłość na początku, na przykład w aniołach, w Adamie i Ewie, a te potem w nas, w Chrzcie Świętym, i nas delikatnie pociąga do siebie, a z drugiej strony chce, żebyśmy my to chcieli sami z siebie. I każde stworzenie w taki czy inny sposób uwielbi Pana Boga. Jak to powiedział Pan Jezus do jednej mistyczki angielskiej, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie bardzo dobrze, wszystko będzie do cna dobrze. No, ta mistyczka chyba angielska, to trzeba bardziej się nie zakarować, trzeba by się pytać, ale pyta się, jak to będzie, wszystko będzie dobrze, będzie bardzo dobrze i do cna będzie dobrze, jak dużo ludzi będzie potępionych i aniołowie są potępieni, to jak to możliwe, że to wszystko będzie dobrze? A Pan Jezus mówi, wierz w to, co Ci podaje Kościół, ale wiesz też, że wszystko będzie dobrze, będzie bardzo dobrze, wszystko do cna będzie dobrze. I faktycznie możemy mieć tą nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pan Bóg będzie uwielbiony we wszystkich stworzeniach. Tylko jest pytanie, w jaki sposób? Dla stworzeń jest to oczywiście w ich interesie, w naszym interesie jest to, żebyśmy uwielbili Pana Boga przez miłość. I to wszystko jest w naszej mocy. Natomiast jeżeli nie będziemy chcieli uwielbić Pana Boga przez miłość, to uwielbimy Go przez sprawiedliwość, która jest straszna. Ale Bóg, tak więc potępienie aniołów jest czymś sprawiedliwym, no bardzo surowym, ale sprawiedliwym. Aniołowie wszystko mieli. To nie był biedny człowiek, który jest ciągle kuszony, który ciągle podlega wahaniom. Aniołowie no, mieli wszystko. Mieli doskonałą naturę, mieli łaskę, więc żadnego powodu, żadnej pierwotnej złośliwości w woli, żadnej pokusy, więc to było żadnej skłonności do złośliwości, więc to była czysta złośliwość z ich strony, że wybrali sobie dobro szczegółowe, dobro własne nad dobro Boże. Inaczej Pan Bóg postąpił z człowiekiem. Człowiek jest istotą chwiejną. Człowiek jest istotą zmienną. Człowiek jest istotą złączoną z materią, którego wola nie jest tak zdecydowana jak wola anioła, ponieważ anioł jest istotą duchową i on, anioł jak chce, to chce całym sobą. I tutaj nie ma żadnego wahania, nie ma żadnego cofnięcia się, tylko po prostu chce i się opowiada. Albo za dobrym, albo za złym. Jak za dobrym, to się całkowicie angażuje w dobro, jak za złem, to się angażuje całkowicie w zło. I tutaj nie ma żadnego wahania. W człowieku jest inaczej. Człowiek jest w pewnym sensie, ta ułomność nasza w pewnym sensie nas ratuje. Znaczy się, raz chcemy dobrze, a potem znowu chcemy źle. Potem znowu chcemy źle, potem znowu chcemy dobry. No taki jest niestety człowiek i opatrzność Boża wzięła to wszystko pod uwagę, że człowiek jest słaby i dlatego postanowiła zesłać odkupiciela. Bóg zechciał nas odkupić. A więc opatrzność Boża obmyśliła ludziom obfite odkupienie. Wszelka należycie usposobiona wola, która postanawia chcieć kilku przedmiotów jednakowo obecnych, woli przedkłada nade wszystko ten, który jest najbardziej godny miłości. Z tego wynika, że gdy przed wiekami najwyższa opatrzność zamierzyła i postanowiła wszystko, co miała stworzyć, to najpierw zechciała pokochać najszczególniejszym umiłowaniem ten najcieśniejszy przedmiot swej miłości, jakim jest nasz Zbawiciel. Słowo wcielone. Tak więc wszystko zostało stworzone dla tego Boga człowieka. Posiadamy wielkiego Zbawiciela, dla którego zostaliśmy stworzeni i przez którego zostaliśmy odkupieni. Jego miłosierdzie potężniej działało ku odkupieniu rodzaju ludzkiego niż jad grzechu Adama był zdolny go zgubić. I można powiedzieć, że nasza zguba stała się zyskiem. skoro natura ludzka otrzymała istotnie więcej łaski, aniżeli dzięki odkupieniu przez Zbawiciela, niż gdyby ją jej otrzymała przez niewinność Adama, gdyby on w niej wytrwał. Jednym z miejsc teologicznych jest liturgia. To jest ważne miejsce teologiczne. To jest bardzo ważne miejsce teologiczne. Liturgia jest przekazywana, oczywiście mówię o liturgii tradycyjnej jako takiej, która była przekazana przez apostołów, a potem był organiczny wzrost. Nie mówię teraz o liturgii sfabrykowanej, jak to nawet papież wcześniej, kardynał Ratzinger, się wyraził. Więc liturgia tradycyjna jest bardzo ważnym miejscem teologicznym. I Wielką Sobotę śpiewam o szczęśliwa wino. O szczęśliwa wino. Więc liturgia, gdyby to nie jest jakieś wyrażenie poetyckie, że o szczęśliwa wino, no tak, żeby tylko pocieszyć człowieka. Nie. Faktycznie jest to szczęśliwa wina i człowiek znajduje się w lepszym stanie, można powiedzieć, nie dzięki grzechowi Adama, ale dzięki odkupieniu człowieka, które nie byłoby możliwe, gdyby nie było tego grzechu. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju okazja i okoliczność, dzięki której Pan Bóg może okazać swoje miłosierdzie, może dokonać swojego wielkiego dzieła odkupienia. Pytanie, czy Jezus Chrystus by się wcielił, gdyby nie było grzechu Adama. Tutaj zdania między teologami są podzielone. Święty Tomasz Akwinu twierdzi, że nie, bo Pismo Święte generalnie rzecz biorąc łączy zawsze wcielenie z odkupieniem. Natomiast błogosławiony Dun Scott, Franciszek Salezy, mówią, że nawet gdyby nie było grzechu pierworodnego, Syn Boży dokonałby tego wcielenia. Ale tak czy inaczej, większą chwałę ma ta nasza głowa, Jezus Chrystus, będąc równocześnie nie tylko głową, ale również i odkupicielem. To odkupienie nadaje nowej godności Słowu Wcielonego i można powiedzieć, jaka głowa jest, takie całe ciało jest. Im bardziej szlachetna jest głowa, tym bardziej szlachetne jest całe ciało. Więc jeżeli słowo wcielone ma więcej szlachetności i godności przez odkupienie, dlatego też całe ciało mistyczne nabiera wartości. Ale, jest jedno, ale opatrzność Boża nawet wśród łask swego miłosierdzia pozostawiła w człowieku głębokie ślady swej surowości. Tak jak już mówiłem, jest jedna główna prawda wiary, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Jedna z pań powiedziała, że Pan Bóg jest nie jest tylko sprawiedliwy, ale nawet jest surowy. I faktycznie jest surowy i mówi, że miał być tak i tak, a nie było tak i tak, więc muszą być konsekwencje. I faktycznie po tym grzechu pierworodnym w człowieku są głębokie ślady surowości Bożej. Na przykład konieczność śmierci, choroby, trudy, moc zmysłowości. Jednakże opatrzność Boża obraca tę nędzę dla dobra wybranych. To, że jest tą, powiedzmy sobie, zmysłowość, czuje się przeciwko człowiekowi, to jest niezliczona okazja do tego, żeby ją pokonywać i żeby przez to determinować się w miłości do Pana Boga. Śmierć również jest okazją do tego, żeby zaufać Panu Bogu. Tak samo i choroby, te wszystkie inne rzeczy. Pan Bóg, opatrzność Boża, obraca dla dobra człowieka, ale tylko dla tych, którzy chcą współpracować z łaską Bożą. Bo te rzeczy nie są żadnym dobrem dla tych, którzy od Pana Boga się odwracają. Dla wybranych, świętych, śmierć jest czymś błogosławionym, jest okazją do kolejnego zaufania Panu Bogu i do przejścia do wieczności. Natomiast dla niesprawiedliwych, grzesznych, śmierć jest czymś strasznym. To jest początek piekła. Tak więc stan odkupienia jest stokroć cenniejszy niż stan niewinności. Stało się tak, by boski majestat nie dał się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężył, aby miłosierdzie Jego górowało nad Jego sądami, a zmiłowanie Jego przewyższało wszystkie Jego dzieła. Niektóre łaski udzielone przed opatrzność Bożą w odkupieniu ludzi, Pan Bóg różnie się obchodzi z ludźmi. Nie wszyscy są umiłowani w ten jeden i ten sam sposób. To jest, no, nie jest nic niesprawiedliwego. Po prostu tak jest. Pan Bóg jednych kocha bardziej, drugich mniej. Wszystkich kocha, ale jednych kocha bardziej, drugich mniej. Tak jest. To jest wolno. Jest wolno. Tym wszystkim. Najbardziej ukochał oczywiście, najbardziej przez Boga jest ukochane właśnie to słowo wcielone. Potem Najświętsza Maria Panna, jako już osoba ludzka, osoba stworzona, która jest pełna łaski, a następnie różnorodni święci, którzy byli bardzo obdarowani przez łaskę Bożą, chociażby święty Jan Chrzciciel, który został uświęcony już w łonie matki świętej Elżbiety. Są takie, to jest to mało dusz takich jest, ale są takie dusze, które, nad którymi Pan Bóg roztaczał szczególną opiekę w ciągu całego życia, po to, żeby nigdy nie zgrzeszyły ciężko. Mówi się chociażby święty Franciszek z Asyżu, bardzo prawdopodobne, że był, taką duszą. Jeremiasz i może kilka innych. Następnie są dusze, które Pan Bóg też umiłował bardzo, które przeznaczył do wielkiej chwały, ale co do których pozwolił, żeby kiedyś upadły. No to są dusze apostołów, król Dawid, chociażby święta Maria Magdalena. One też są w sposób szczególny umiłowane przez Pana Boga. Natomiast ta miłość jest ciut niższa, aniżeli miłość, którą Pan Bóg obdarzał te wcześniejsze dusze. I wreszcie są dusze no takie zwykłe, takie nasze, które też Pan Bóg kocha, daje odpowiednie łaski i my mamy z tymi łaskami współpracować. I Pan Bóg daje, są to wystarczające łaski do zbawienia, aczkolwiek nie aż tak obfite jak w przypadku, jak w poprzednich przypadkach. Tak czy inaczej, Pan Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. To jest pewne i każdy dorosły człowiek ma ten wybór do tego, żeby mógł się zbawić. Bóg bardzo chce, żebyśmy Go kochali i wszystko, można powiedzieć, czyni, żebyśmy Go kochali. Chociaż odkupienie nasze przez Zbawiciela zostaje nam udzielone w tylu różnorodnych postaciach, ile istnieje dusz, to powszechnym środkiem naszego zbawienia jest miłość. I z tego powodu Jezus, który nas odkupił krwią swoją, pragnie, byśmy Go kochali i przez to byli na wieki zbawieni. Pragnie naszego zbawienia, abyśmy Go wiecznie kochali. Tak więc zostawia nam Bóg tą celową, tą naturalną zdolność do tego, żebyśmy Go miłowali. I ta dobroć Boża właśnie. Święty Paweł w liście do Rzymian. A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości, wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce Cię przywieźć do nawrócenia. Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia zaskarbisz sobie gniew na dzień gniewu. Pan Bóg posługuje się nie tylko dostateczną ilością środków nawrócenia serc, trwając w uporze, lecz używa w tym celu bogactw swojej dobroci. Apostoł, jak widzicie, przedstawia bogactwa dobroci Bożej, złości nagromadzonej w sercu grzesznika, który nie pokuje. Mówi, że serce złośliwe, bogate w nieprawość, pogardza nawet bogactwami dobroci, przez które Bóg prowadzi do nawrócenia. Właśnie te bogactwa dobroci. Bóg używa bogactw swojej dobroci i pociąga ludzi właśnie przez swoją przede wszystkim dobroć, przez swoje miłosierdzie. Z jednej strony jest ta groźba piekła, a z drugiej strony miłosierny Zbawiciel, który wszystko przebacza. Więc ta dobroć Boża jest zawsze obecna. O, i to jest bardzo ciekawy temat. Przedwieczna miłość Boga ku nam uprzedza natchnieniem serca nasze, abyśmy Go miłowali. Tak więc nie przed zasługę, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego Bóg zbawił nas przez tę dawną i wieczną miłość, która wzruszyła Jego boską opatrzność, aby nas do siebie pociągnąć. Człowiek, nawet po grzechu śmiertelnym, ma pewne małe uczucia, które pozwalają nam na nieznaczne próby miłowania. Nie wiem, czy to jest, czy taki ptak istniał, czy to jest wytwór, pewna legenda. Nazywa się ten, Arystoteles nazywa tego ptaka apodem. To jest taki ptak, podobno, który nie miał nóg. Który nie miał nóg, miał bardzo słabe nóżki, miał tylko skrzydła. I o ile może poruszać skrzydłami, to jednak z powodu braku tych nóg nie był w stanie odbić się od ziemi, żeby zlecieć. Był w stanie tylko te skrzydła tylko tak rozprzestrzenić. I tak samo jest z człowiekiem. Człowiek sam z siebie może ma te pewne uczucia słabe woli, jednakże sam nie wzniesie się znowu ku Panu Bogu, jeżeli nie będzie tego wiatru łaski Bożej. Zawsze to jest łaska Boża. I to jest, człowiek musi właśnie niejako przygotować się, to jest właśnie to, te skrzydła swojej woli rozprzestrzenić, ażeby ta łaska Boża mogła je pociągnąć ku górze i żeby znowu mógł szykować w miłości Bożej. Człowiek zasłużył na to, żeby Bóg go opuścił, jednakże zazwyczaj Pan Bóg pobudza człowieka do tego, by go miłował. I pierwsze poruszenie albo pobudzenie, którego Bóg udziela naszym sercom, by je zachęcić do dobrego, powstaje wprawdzie w nas, ale nie przez nas, bo pojawia się niespodziewanie, zanim pomyśleliśmy albo moglibyśmy o tym pomyśleć. To pierwsze poruszenie łaski Bożej, chce się pojednać z Panem Bogiem, chcę pójść do kościoła i tak dalej, to nie jest tak, że ja sobie nagle coś wymyśliłem i że to przyszło ode mnie. Nie, to jest Pan Bóg działa w nas, to wszystko. Jeżeli przychodzę do spowiedzi, to Pan Bóg mnie pierwszy poruszył ku temu. A jeżeli nie idę do spowiedzi, a mimo wszystko byłem poruszony, to właśnie jest opór łaski Bożej. Tak więc natchnienie przychodzi z nieba na podobieństwo, można powiedzieć, tego anioła z Ewangelii, porusza serce biednego grzesznika i przynagla go, aby się podźwignął ze swej nieprawości. Bóg nas woła i budzi nagle, niespodziewanie przez najświętsze natchnienia. Można to porównać chociażby do inny przykład z budzeniem człowieka. Człowiek śpi i budzi się. Ktoś go budzi, czy to budzik, czy drugi człowiek, został obudzony. Ale czy wstanie, czy będzie leżał w łóżku, to jest już jego wola. Został obudzony. No, ktoś go obudził. Prawda? Tak samo Pan Bóg działa. Budzi nas ze snu grzechu ciężkiego, ale czy my będziemy chcieli wstać, czy będziemy dalej leżeć, to już jest nasza wola. Często odrzucamy te natchnienia i zbraniamy się kochać Pana Boga. I na tym będzie właśnie polegał między innymi sąd ostateczny. To będzie wydany na tej podstawie, że postawa jednych, którzy odmówili przyzwolenia tym samym albo większą łaską miłosierdzia, będzie porównana z postawą drugich, którzy z pomocą tych samych łask, a nawet mniejszych łask, poszli za natchnieniem i podjęli świętą pokutę. Chociażby mamy tu, Pan Jezus to mówi, że biada temu pokoleniu, prawda? Chodził po ulicach żydowskich, prawda? Jednak Żydzi go odrzucili. I mówi, że będą sądzeni przez Niniwitów, którzy się nawrócili na wołanie Jonasza, a Jonasz był czymś mniejszym niż Chrystus. Będą sądzeni przez królową Sabę, która przyszła z dalekich krańców ziemi, po to, żeby słuchać Salomona. A tutaj pod nosem mieli prawdziwego Salomona, Jezusa Chrystusa, i jednak go odrzucili. Więc jedni są wierni łaską Bożym, które są nawet mniejsze, albo nawet dużo mniejsze, a drudzy z kolei są niewierni, wierni łaską Bożą. I tak? I na podstawie tego porównania będzie wydany właśnie wyrok, że jedni byli wierni, mniejszą łaską i się zbawili, a drudzy byli niewierni większą łaską i się potępili. To jest to misterium wolnej woli i wielka, wielka odpowiedzialność człowieka. Te natchnienia łaski Bożej dostawiają nam zupełną wolność do pójścia za nimi albo odrzucenia ich. To jest bardzo ważne, że człowiek w tym wszystkim jest wolny. Pierwsze wzruszenia miłości wołane, wezwanie łaski w duszy nie mającej jeszcze wiary. Znowu właśnie ta miłość, ona niejako na początku możemy mówić o miłości naturalnej. Człowiek, który nie zna Pana Boga w sposób naturalny, może go kochać w jakiś... Nie ma potrzeby nadprzyrodzonej pomocy Bożej. Jest ta naturalna miłość, ale ta naturalna miłość jeszcze nie jest w stanie zbawić człowieka. Człowiek, który jeszcze nie wierzy, który jeszcze nie ma tej łaski. Nawet był taki pan jeden właśnie w seminarium, pamiętam, on się nazywał Miszu i on był przez wiele lat niewierzący i mówi, że to nie jest tak, że człowiek zupełnie nie wierzy. Zawsze jest tak coś w człowieku, że jednak coś jest. Że jednak coś jest. I to faktycznie Pan Bóg tak działa. I w tych duszach, które jeszcze nie mają wiary, to Pan Bóg je właśnie pociąga do tego, żeby uwierzyły i daje właśnie te środki zewnętrzne, prawda? Stawia odpowiednie osoby, ale przede wszystkim natchnienia wewnętrzne, pobudza człowieka do tego, żeby jednak dał przyzwolenie na to, żeby po prostu uwierzył. I warto zdać sobie sprawę, że wiara to nie jest jakiś wywód, powiedz sobie, nie wiem, jakieś dowodzenie, prawda, jakieś rozumowanie, że skoro tak i tak, to na pewno to jest prawda. Nie. To skoro tak i tak, to jest godne wiary. Wiara to jest po prostu przyzwolenie. Bo ja mogę mieć wszystko, może mieć i są tacy ludzie, którzy widzą, że ta nasza religia katolicka jest doskonale logiczna, że to wszystko jest spójne, a jednak nie wierzą. Są tacy ludzie. Że widzą logiczność tego wszystkiego, że to prawdopodobnie pochodzi od Pana Boga, a jednak nie wierzy. Po prostu nie ma tego przyzwolenia. Nie ma tej łaski. I to jest łatwe. Po prostu wiara to jest po prostu tak, wierzę w to. To jest proste przyzwolenie. I to jest przede wszystkim i to jest łaska. Łaska, którą trzeba cenić, którą trzeba praktykować, bo można ją stracić. Jeżeli będzie się powtarzać jakieś wątpliwości, czy to prawdy, jakąkolwiek prawdy wiary, to można utracić wiarę. I potem ją odzyskać też nie jest takie, potem jest łaska Boża, żeby odzyskać. Ale można ją stracić. Tak samo jak miłość, czy nadzieję, to na wiarę również można stracić. Następnie i ta miłość w duszy, której jest obudzona przez wiarę, jest już większa, aniżeli w duszy, która nie ma tej łaski wiary. Bo w sposób naturalny ktoś wierzy w jakąś siłę, prawda, i kocha Pana Boga, dobrze czyni ludzi, jest dobrym człowiekiem. No dobrze, no, ale to ci nie zbawi. No to jest lepiej być dobrym człowiekiem niż złym, ale to nie zbawi. Następnie mamy tą miłość już nadprzyrodzoną w człowieku, który ma wiarę, który postrzega Boga, który wierzy, że Bóg się objawi. Ale coś więcej jest już mieć nadzieję. I w nadziei też jest miłość obecna, aczkolwiek ta miłość nie jest jeszcze tak doskonała, jak w miłości, która jest miłością jako taką. W nadziei mamy wzgląd na samego siebie. Kocham Pana Boga jako dobro dla mnie. Nie kocham Pana Boga dlatego, bo chcę czerpać korzyści, a dlatego, bo on jest moim szczęściem po prostu. Nie traktuję Boga w sposób utilitarny, to nie o to chodzi, ale on jest po prostu moim szczęściem. Ale mimo wszystko mam tutaj wzgląd na samego siebie. To nie jest złe. To jest coś dobrego i uporządkowanego, byleby nie traktować Pana Boga utilitarnie, bo faktycznie Bóg jest naszym szczęściem. I ta miłość jest obecna w nadziei. I następnie jest miłość jako caritas, ta najwyższa miłość, miłość dobroci Bożej. Że kocham Boga dla samego Boga, bo jest dobry. Bo jest dobry i tego wszystkiego się trzymajmy.